Czy prawniczka lub prawnik może jeszcze funkcjonować bez technologii? Od czego powinna lub powinien rozpocząć swoją przygodę z LegalTechem? A jak podejść do wyboru narzędzi LegalTechowych? Skąd czerpać wiedzę na temat innowacji w branży prawniczej? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z adwokatką Aleksandrą Iskrą i adwokatem Przemysławem Barchanem. Ja nazywam się Kamila Kurkowska i jestem kierowniczką merytoryczną studiów podyplomowych LegalTech i innowacji w branży prawniczej na Uniwersytecie SWPS. I zapraszam na kolejny odcinek podcastu w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS.
Słuchasz podcastu realizowanego w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów z zakresu prawa znajdziesz na prawoswps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kamila Kurkowska i jestem kierowniczką studiów podyplomowych LegalTech i innowacji w branży prawniczej na Uniwersytecie SWPS. Moją gościnią i moim gościem są prawnicy, adwokaci, adwokatka Aleksandra Iskra i adwokat Przemysław Baran. I bardzo serdecznie bym Ciebie, Olu, poprosiła, żebyś powiedziała nam jednak trochę więcej, w czym się specjalizujesz, czym się zajmujesz, na czym polega Twoja praca, w jakich organizacjach działasz.
Dobry wieczór. Dziękuję bardzo, Kamila, za zaproszenie. Szanowni Państwo, jestem założycielką kancelarii adwokackiej A-Iskra. Specjalizuję się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Ponadto jestem wykładowcą m.in. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prowadzę szkolenia dla aplikantów. Miałam również przyjemność prowadzić kilka szkoleń dla adwokatów. Ponadto jestem przewodniczącą sekcji prawa autorskiego i nowych technologii przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. No i dzisiaj mam przyjemność uczestniczyć razem z Państwem w tym spotkaniu. Bardzo się cieszę.
Przemku, Twoja kolej.
Dzień dobry, Szanowni Państwo. Nazywam się Przemysław Barchan, również prowadzę swoją praktykę adwokacką. Podobnie jak Ola, specjalizuję się w nowych technologiach. Główne nastawienie na szeroko pojęty obszar IT i nowych technologii R&D. Jeżeli chodzi o praktykę czy też organizacje, o których już Kamila też napomknęła, to jest to między innymi ELTA, European Legal Tech Association, jest to również Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, z jeszcze innych aktywności, również podobnie jak Ola, udzielanie się w samorządzie adwokackim. Jestem członkiem Komisji Informatyzacji Naczelnej Rady Adwokackiej i Instytutu LegalTechu Naczelnej Rady Adwokackiej. Także, Szanowni Państwo, witam, również dziękuję za możliwość wystąpienia w dzisiejszym webinarze.
Bardzo Wam dziękuję. Ja też jeszcze powiem kilka słów o mnie, bo myślę, że to będzie w jakiś tam sposób istotne w kontekście naszej rozmowy. Ja oprócz tego, że jestem kierowniczką merytoryczną studiów, o których wspominałam, jestem również założycielką i prezeską Fundacji Women in Law, wspierającą i promującą kobiety w branży prawniczej. Rozwijam również dwa legaltechowe startupy i też od czasu do czasu bywam i mentorką, i sędzią na legaltechowych startupach, więc niewątpliwie ten temat legaltechu, innowacji i różnorodności w branży prawniczej jest mi bardzo bliski. Jeszcze kilka słów, dlaczego się tutaj dzisiaj spotykamy, z jakiej okazji. Widzimy się dzisiaj w kolejnym webinarze łamane na podcaście Strefy Prawa, a widzimy się dlatego, że już niebawem, bo na początku listopada ruszają zupełnie nowe i pierwsze w Polsce i pierwsze po polsku studia podyplomowe LegalTech i innowacje w branży prawniczej i właśnie Ola i Przemek są jednymi z wykładowców, którzy będą prowadzili zajęcia właśnie na tych studiach. Jeżeli tylko ktoś z Państwa, ktoś z uczestników jest zainteresowany tymi studiami, serdecznie zapraszam na stronę internetową SWPS-u w zakładce podyplomowe, gdzie właśnie znajdują się informacje o tych studiach. Natomiast z takich jeszcze bardzo, chyba mogę zdradzić pewne tajemnice dotyczące tych studiów, że oprócz tej części takiej merytorycznej i w pewnym zakresie też teoretycznej, oprócz wykładów i zajęć z wykładowcami, jako zaliczenie tych studiów planowane są dwa projekty i na pierwszy semestr planowany jest taki projekt połączenia czy fuzji oraz digitalizacji trzech kancelarii. Więc uczestnicy tych studiów nauczą się, jak wykonywać takie, uczestnicy i uczestniczki tych studiów dowiedzą się, jak wykonać takie właśnie połączenie i jak zdigitalizować kancelarię. Natomiast w drugim semestrze uczestniczki i uczestnicy studiów będą opracowywali swoje własne narzędzie legaltechowe. I tutaj, z czego jestem bardzo dumna, nawiązaliśmy jako studia współpracę z Centrum Transferu Wiedzy SWPS-u, czyli taką jednostką SWPS-u, która jest odpowiedzialna za komercjalizację takich pomysłów naukowych, komercjalizację do biznesu. Więc te rozwiązania, które zostaną wypracowane, podczas drugiego semestru studiów, mają szansę, że tak powiem, na realizację nie tylko w teorii, ale także w praktyce. Będziemy również do tego drugiego projektu angażować zarówno kancelarię, jak i wewnętrzne działy prawne, żeby te wyzwania, przed którymi staną nasi studenci i studentki, będą realne. Pierwsze pytanie, powiem tak, czuję się prawie jak w teleturnieju. Olu, Przemku, powiedzcie proszę, wy jesteście, macie już duże doświadczenie w tym temacie nowych technologii w branży prawniczej. A gdybyście mieli, powiem tak kolokwialnie, wejść w butę młodej prawniczki czy młodego prawnika, który dopiero gdzieś tam szuka swojej specjalizacji, a wśród tych specjalizacji, które interesują tę osobę, jest właśnie prawo nowych technologii, czy w ogóle to są nowe technologie. Od czego uważacie powinni zacząć tą całą przygodę z nowymi technologiami? Gdzie szukać inspiracji, gdzie szukać źródeł? Olu.
Przede wszystkim myślę, że większość z osób zainteresowanych nowymi technologiami doskonale wie, od czego zacząć. Jest wielu studentów, którzy właśnie już na tym początkowym etapie bardzo mocno angażują się w tematykę nowych technologii. Na wielu uczelniach w Polsce powstają chociażby koła naukowe, które właśnie specjalizują się w tej tematyce. I między innymi mam przyjemność być inicjatorką i właściwie wprowadziłam warsztaty z cyklu Akademii Prawa Nowych Technologii razem z Elza Polska. Był to cykl warsztatów, począwszy od sztucznej inteligencji poprzez inteligentne miasta, internet rzeczy, skończywszy na nawet ochronie danych osobowych i branży gamingowej. Także to pokazuje, że studenci są zainteresowani nowymi technologiami. Aplikanci również są zainteresowani nowymi technologiami. Chociażby w naszej izbie w zeszłym roku były prowadzone takie zajęcia właśnie z nowych technologii. Także jak najbardziej widać coraz większe, powiedziałabym, zainteresowanie, szczególnie z perspektywy czasu. Patrząc kilka lat wstecz, jak przypominam sobie, jak to wyglądało, gdy ja studiowałam, to wówczas dużym zainteresowaniem, rosnącym zainteresowaniem cieszyła się własność intelektualna, prawo własności intelektualnej, natomiast nowe technologie chyba bardziej znane były za granicą. I tutaj w porównaniu z rówieśnikami, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, no to ta przepaść dzieląca nas między nimi była dość spora, zważywszy na to, że już pierwsze organizacje zajmujące się nowymi technologiami, skupiające studentów wokół nowych technologii, powstawały dość dawno. Chociażby Kodeks, to jest takie forum na Stanfordzie, który właśnie zrzesza zarówno studentów, jak i naukowców, jak i przedsiębiorców, którzy interesują się nowymi technologiami, interesują się tematyką związaną ze sztuczną inteligencją. To wszystko pokazuje, że zainteresowanie, tak jak już mówiłam, i u nas rośnie. Powstają studia podyplomowe z tego zakresu. Moim zdaniem takich możliwości rozwoju jest naprawdę bardzo dużo. Sama miałam okazję uczestniczyć w Global Legal Hackathon. To była doskonała okazja, żeby w praktyce poznać nowe technologie, zobaczyć, w jaki sposób wygląda taka praca projektowa od podstaw. Była to kolejna bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa. Także myślę, że tych inicjatyw jest już coraz więcej i naprawdę każda osoba, która jest zainteresowana, jeżeli odpowiednio poszuka, to na pewno znajdzie takie inicjatywy, które będą ją najbardziej interesować. Ponadto jeszcze to, co mogę powiedzieć, spotykam się z bardzo wieloma młodymi osobami, które mają świadomość zarówno swojego potencjału, jak i swojej wiedzy i bardzo często ambitnie zaczynają już szukać w takich miejscach bardzo prestiżowych, czyli na przykład staż w Europejskim Urzędzie Patentowym albo w EUIPO. Jest coraz więcej możliwości, także naprawdę wystarczy chcieć, nie bać się sięgnąć po te możliwości i do dzieła.
Dziękuję, Olu. Przemku, a co ty byś rekomendował na sam początek?
Na samym początku może rekomendowałbym, żeby zadać sobie pytanie, w jakim celu, to znaczy czego szukamy i w jakim celu szukamy tych konkretnych informacji. Czy jesteśmy zainteresowani z uwagi na zainteresowanie po prostu działką legal techu i zastosowaniem szeroko pojętych technologii w branży prawnej, czy również jakby chcemy w tym partycypować z uwagi na prowadzony biznes, czy przyszłościowe pomysły biznesowe, a dodatkowo czy upatrujemy również w tym zakresie jakąś swoją ścieżkę kariery. Jeżeli to trzecie, czyli ścieżka kariery, to również pod kątem zainteresowania niekoniecznie wykonywania samego zawodu prawnika albo funkcjonowania na rynku jako taki multidyscyplinarny, czy multidyscyplinarna nawet hybryda technoprawnicza. Na świecie takie oferty są, jeżeli chodzi o pracę, są i to w sumie już w wielu krajach. W Polsce wydaje mi się, że to dopiero raczkuje, to znaczy pojawiają się jakieś pojedyncze oferty, zwłaszcza z większych organizacji, czy głównie z kancelarii międzynarodowych, ale rzeczywiście takie oferty się pojawiają również dla prawników, którzy posiadają nawet nie tyle podstawowe, co już jakieś nabyte umiejętności informatyczne czy też programowania, bo w kancelariach czy w dużych podmiotach oni są upatrywani jako osoby, które będą dedykowane do tego, żeby obsłużyć choćby wespół z informatykami albo nawet sami te rozwiązania czy platformy no-code czy low-code. Więc no, tutaj upatruje się w większych organizacjach tego typu ścieżek kariery dla osób w branży. Na osoby młode, które są dopiero na początku swojej ścieżki zawodowej, tym bardziej mają predyspozycję do tego, żeby jednak tą ścieżkę sobie w sposób świadomy ułożyć od samego początku. Jeżeli chodzi o te dwie pozostałe rzeczy, czy zakresy, czyli to gdzie i skąd ewentualnie pozyskiwać tego typu informacje, to tak jak powiedziała Ola, tych źródeł obecnie jest już bardzo dużo. Jeszcze kilka lat temu rzeczywiście w Polsce temat legal techu prawie w ogóle nie występował. To były pojedyncze inicjatywy. Za granicą nawet już powstawały również kierunkowe studia czy organizacje. Natomiast głównymi źródłami dla osób z naszej części Europy były głównie publikacje czy inicjatywy, eventy organizowane za granicą. W tym momencie rzeczywiście w Polsce tych inicjatyw czy eventów, raportów powstaje coraz więcej. To tylko tak jak też powiedziała Ola, to jest pytanie i tak jak ja powiedziałem na początku, cel do tego, do którego chcemy dojść. Jeżeli chodzi o organizacje, to również i od poziomu studenckiego, od zaangażowania na poziomie czysto zawodowym w różnych organizacjach międzynarodowych, A samo źródło informacji, no to nawet na start dla każdej z tych osób, to będzie po prostu internet. Już tego zasobu informacji jest pełno. Natomiast jeżeli chodzi o takie ustandaryzowane, to są zarówno marketplace'y dla aplikacji, gdzie są zbiory może nie tyle z naszej części Europy, ale i zarówno ze Stanów i z Europy Zachodniej czy Australii, z listy aplikacji. Są bazy danych startupów, więc nawet dla osób zainteresowanych taką bardziej mozolną pracą może być równie dobrze przejrzenie nawet samej listy rozwiązań, to co funkcjonuje. No ale to tak jak powiedziałem, to jest wszystko zależy od tego, czego i w jakim celu będziemy szukali, bo legal tech już jest dosyć szerokim pojęciem i wszystko będzie od tego zależało.
Jeśli jeszcze mogłabym się włączyć do naszej dyskusji. Dziękuję. Myślę, że też warto jest rozróżnić te dwa pojęcia, bo wydaje mi się, że oboje mówiliśmy o troszeczkę różnych aspektach tych nowych technologii. Ja miałam bardziej na myśli generalnie od czego zacząć swoją przygodę z nowymi technologiami i z prawem nowych technologii, ale też możemy porozmawiać na temat, od czego zacząć swoją przygodę konkretnie z tym legal techiem, prawda? Więc zupełnie w inną stronę może pójść nasza dyskusja, bo jeżeli mówimy o legal techu, to wtedy poleciłabym przede wszystkim zbudowanie świadomości. Jeżeli prowadzimy własną działalność, to przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, które narzędzia nam będą potrzebne i chociażby też powinniśmy zastanowić się, jakie procesy są dokonywane w naszej kancelarii, czy w kancelarii, w której pracujemy, czy najważniejsze teraz jest dla nas bezpieczeństwo danych, które przetwarzamy, czy ułatwienie pracy sobie czy swoim pracownikom. Wówczas myślę, że najważniejsze to przede wszystkim właśnie zbudowanie tej świadomości, czym w ogóle legal tech jest, bo wielu z prawników niestety nie ma tej świadomości. I ważne jest również to, żeby właśnie wiedzieć, po jakie narzędzia można sięgać, a spektrum tych możliwości jest całkiem spory, w zależności, tak jak już mówiłam, od tych naszych potrzeb. Czyli czy zależy nam bardziej na bezpieczeństwie, chociażby przed jakimś cyberatakiem, na szyfrowaniu danych, czy chociażby na przetwarzaniu dokumentów w chmurach, czy po prostu chcemy ułatwić sobie pracę, lepiej ją zorganizować, przyspieszyć to tempo.
Dziękuję Ci bardzo, Olu, za ten głos. Na pewno jeszcze do tego tematu wrócimy, ale ja bym trochę chciała się o krok cofnąć, bo my zaczęliśmy z takiego bardzo wysokiego C, o specjalizacji, o nowych technologiach, o legal techu. Cofnijmy się o krok. Czy w ogóle współczesny prawnik, współczesna prawniczka jest w stanie funkcjonować bez, nie wiem, czy powinnam mówić, nowych technologii, w ogóle bez technologii, tak? I też takie drugie pytanie, to jest właśnie trochę, Olu, to, o czym ty zaczęłaś mówić, czy każda technologia stosowana w branży prawniczej jest legal techem, tak? To takie jakby dwa pytania połączone, tym razem odwrócę kolejność. Przemku, co ty na ten temat sądzisz?
To znaczy ja powiedziałbym tak, że te nowe technologie, tak jak słusznie powiedziałaś, to jest pojęcie takie mocno płynne. To znaczy to, co kiedyś było tymi nowymi technologiami, jeszcze z jakieś 20 lat temu, czy 30 nawet, mail był nową technologią w wielu kancelariach w naszej części Europy. Mnóstwo prawników w ogóle nie korzystało. Czy nawet w ogóle korzystanie z jakichkolwiek elementów sieci. Przecież jeszcze z jakieś około 20 lat temu nawet korzystanie ze stron internetowych nie było dozwolone, więc co dopiero mówić po prostu o narzędziach informatycznych. One nie były znane. Jeszcze z jakieś 15 lat temu, czy nawet 10 za nową technologię uważało się po prostu podpis elektroniczny. Chociaż o dziwo dopiero pandemia tak naprawdę przyspieszyła ten proces zakupywania przez prawników podpisu elektronicznego. O ile mnie pamięć nie myli, według tych wszystkich raportów, które ukazały się w ciągu ostatniego roku, to zdaje się i tak dopiero oscylujemy gdzieś w granicach 50 czy 60, nawet nie, chyba 50 parę procent prawników, którzy wzięło udział w tych ankietach, deklaruje, że takie podpisy posiada, a jest to tak naprawdę rezultat czy skutek pandemii i w związku z tym wywołanych zmian. Chociaż to wszystko się będzie zmieniało, między innymi poprzez takie elementy jak wdrażanie choćby elektronizacji systemów informatycznych sądów, czy choćby EKRS-u, który już jedną z opcji, którą wymusza, jest właśnie posiadanie podpisu kwalifikowanego. Natomiast jeżeli chodzi o te nowe technologie i to zastosowanie, to też troszeczkę jak Ola powiedziała, technologie one cały czas się rozwijają, narzędzia się pojawiają, tylko w pewnym momencie w dzisiejszych czasach, powiedzmy tam ostatnie też 2-3 lata, na rynku popadamy troszeczkę w taki problem, czy taki brak zrozumienia pojęciowego, bo wielu dostawców, czy wiele narzędzi reklamowanych jest jako wysoko rozwinięte nowe technologie, sztuczna inteligencja, a prawda jest taka, że gro, że nawet nie większość tych rozwiązań w ten sposób reklamowanych, nawet ze sztuczną inteligencją nie ma wiele wspólnego. No, nie możemy upatrywać choćby prostych automatyzacji. To są rozwiązania, które były. Teraz po prostu doszliśmy do takiego momentu, kiedy głośno rozmawiamy o pewnych zjawiskach, o pewnych zastosowaniach technologicznych rozwiązań. Nie łudźmy się, to wszystko się jakby krąży wokół samej kwestii informatyki, informatyzacji przedsiębiorstw, kancelarii czy naszego codziennego funkcjonowania. I jeszcze odwołując się też do tych wszystkich ankiet, raportów, które były przeprowadzone, coś co jest, nie powiem zatrważające, ale tak też pokazuje jakby jaki jest poziom takiej ogólnej wiedzy w środowisku, to, że za rozwiązania typowo nowych technologii czy takiego postępu jest wykorzystywanie w naszej działalności choćby takich prostych narzędzi do wideokonferencji. Raczej na poziomie większych podmiotów to wszystko się ograniczało, a już tym bardziej mniejszych kancelarii ograniczało się do po prostu telekonferencji. A jak już do tego dołożymy obraz, to w wielu miejscach był to skok i w ten sposób upatrywany. Natomiast o rozwoju nowych technologii i ich wykorzystaniu będziemy mogli mówić dopiero wtedy, jeżeli sensownie te rozwiązania, nowe te nawet potencjał czy okazje, które nam dają nowe rozwiązania technologiczne, zaczniemy po prostu wdrażać i korzystać, ale wszystko z głową, bo to też nie chodzi o to, żeby nagle zacząć wdrażać je masowo, bo wpadniemy z kolei w drugą pułapkę, to znaczy, jak bym to nazwał, takim zjawiskiem troszeczkę przedtechnologizowania organizacji, gdzie wszystko skupi się tylko na samej nowej technologii, a niekoniecznie na procesach, bo o tym trzeba pamiętać, że nowe technologie mają usprawnić proces, a nie stanowić jakby samej sztuki dla sztuki.
Jak wybierać te narzędzia legaltechowe, to za chwilę będziemy o tym mówić. Olu, czy ty uważasz, że prawniczka albo prawnik jakiejkolwiek specjalizacji, tak? Bo ja nie mówię o tej specjalizacji nowych technologii. Może jeszcze funkcjonować bez technologii, w sensie mając wszystko w papierowych segregatorach?
Można odpowiedzieć pytaniem na pytanie, czy w ogóle ktokolwiek z nas wyobraża sobie funkcjonować, wykonywać swój zawód bez użycia technologii. Generalnie technologia nas otacza, tworzy naszą rzeczywistość i czy chcemy, czy nie chcemy, coraz mocniej wkracza w nasze życie. A pandemia pokazała, jak ważna jest ta technologia i jak bardzo ułatwia funkcjonowanie. Chociażby nasze spotkanie jest też idealnym potwierdzeniem tej tezy. Być może kiedyś nie do pomyślenia, żeby w ten sposób mogły się odbywać spotkania w tak dużym gronie.
Ja cię tylko przeproszę, kiedy rozmawialiśmy z Przemkiem i ja Przemka zapraszałam na to spotkanie, to Przemek mówi, ale Kamila, spotykamy się stacjonarnie czy online? Ja powiedziałam, nie wiem, nie zapytałam. W sensie nie zapytałam organizatorów, w jaki sposób będziemy się spotykać, więc dokładnie tak jak mówisz, to już jakby te dwa światy zaczynają się mieszać, tak?
Dosłownie. Poza tym, kto z nas nie uczestniczył w wielu szkoleniach w tej formie, czy kto chociażby nie uczestniczył w rozprawach także w formie zdalnej. Myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenia i to pokazuje, że technologia jest takim niezbędnym wręcz już elementem naszej prawniczej rzeczywistości. W związku z tym zdecydowanie ciężko jest funkcjonować bez niej i to, tak jak słusznie zauważyłaś, nie dotyczy tylko i wyłącznie prawników specjalizujących się w prawie nowych technologii, ale i myślę, że tak naprawdę wszystkich prawników, jeżeli chcą, żeby ich praca była skuteczna, efektywna, jeżeli przetwarzają dużo danych, prowadzą liczne postępowania, to w tym momencie po prostu ciężko bez tej technologii się obejść.
My tak krążymy wokół tego tematu. Wreszcie zadam to pytanie. Jak uważacie, jak podejść do wyboru tych narzędzi legaltechowych? Bo Przemek wspomniał, że powinniśmy unikać przeinformatyzowania. O, mogę takie ładne słowo wymyśleć. Tych naszych organizacji. No to, a znowu Ola mówi, że bez technologii nie da się żyć. To powiedzcie, jak to wypośrodkować i jak podejść właśnie do tego, jakby w którym, od czego zacząć? O, może od czego zacząć, jeżeli chcemy w swojej organizacji, w swojej, nie wiem, kancelarii, wewnętrznym dziale prawnym, chcemy zacząć wdrażać te narzędzia legaltechowe. Olu.
Może zacznijmy od przyjrzenia tego, co po prostu mamy, bo może się okazać, że wiele narzędzi znajduje się na wyciągnięcie ręki, a po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy, że w sposób tak łatwy możemy z nich korzystać. I takich narzędzi jest naprawdę bardzo wiele. To, na co ja bym zwróciła uwagę, to już to, o czym wcześniej wspomniałam, czyli zastanówmy się w ogóle, przed jakimi wyzwaniami stoimy. Czy stoi nasza kancelaria, nasi pracownicy? Czego tak naprawdę potrzebujemy, aby ta działalność była odpowiednia? Czy jeżeli potrzebujemy właśnie tych zabezpieczeń, no to wtedy oczywiście wykorzystajmy jakieś programy szyfrujące dane, róbmy cyklicznie backupy danych, zmiany haseł. To wydaje się takie oczywiste, szczególnie w porównaniu z tym, co powiedział Przemek, że dużo mówimy o nowych technologiach, które już dawno nowymi technologiami nie są, ale być może te oczywiste kroki są tym pierwszym krokiem, który należy wdrożyć. Wiele osób po pierwsze właśnie nie ma tej świadomości i nie zdaje sobie z tego sprawy, jak one są ważne, czyli chociażby właśnie ten backup danych, czy zmiana haseł, czy stworzenie polityki bezpieczeństwa, regulacja takich kwestii, jak chociażby dostęp do publicznej sieci, przechowywanie danych w chmurze, korzystanie z podpisu elektronicznego, jednocześnie pamiętając, że ten podpis zapewnia jedynie integralność dokumentu. Warto też, myślę, że korzystać z doświadczeń starszych, bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek, rozmawiać z nimi i po prostu wykorzystywać te narzędzia, które w jakiś sposób już się sprawdzają w funkcjonowaniu kancelarii.
Przemku, jakie jest twoje zdanie?
Ja mam troszkę podobne zdanie, jeżeli chodzi o to zjawisko też, które powiedziałaś o tym przeinformatyzowaniu, przetechnologizowaniu organizacji, czy przeglądzie tego, co już mamy w portfolio stosowanych narzędzi, bo rzeczywiście może się okazać, że każde kolejne, które aplikacje, rozwiązania, które będziemy dokładać, finalnie nie usprawnią tej pracy, a ją jeszcze bardziej skomplikują, jeżeli nagle usiądziemy przed laptopem i będziemy mieli naraz odpalonych 10 aplikacji i w każdej będziemy musieli coś zrobić, jeżeli oczywiście nie zautomatyzujemy też tego, czy nie dorzucimy jakiegoś workflow pomiędzy nimi. Ale no, przede wszystkim to jest przegląd, to jest ustalenie wewnętrznie w organizacji i to też dosyć spore znaczenie będzie miało, jakiej wielkości to jest organizacja, w jakich celach. Ustalenie tego przysłowiowego klienta i on to nie jest tylko klient w rozumieniu takim czysto potocznym prawniczym, ale klientem w kancelarii czy w organizacji są po prostu nawet poszczególne działy. Jeżeli dział procesowy. Wykorzystuję w określonych sytuacjach, załóżmy, czy aplikacje do wideokonferencji, czy jakieś szczególne aplikacje związane z analizą danych, chociaż w Polsce to jeszcze nie jest aż tak rozpowszechnione, ale na zachodzie Europy, Australia, Stany, eDiscovery jest już jakby całkowicie stosowane. Już nawet też sądownictwo w niektórych krajach dopuszcza wykorzystywanie nawet rozwiązań ze sztucznej inteligencji, więc to wszystko w pewnym momencie pójdzie do przodu również w naszej części Europy. Natomiast od takiego ustalenia przede wszystkim tego, czego potrzebujemy, jest taki krok wstecz i rozejrzenie się dookoła i ustalenie, co mamy, dla kogo i w jakim celu, bo załóżmy, żeby nie szukać daleko. Jeżeli ktoś, czy kancelaria, czy organizacja jakaś większa, spółka, korzysta z wykupionych licencji, czy Workspace'u, czy MS365, to już w takich licencjach, oczywiście wszystko w zależności od subskrypcji, ma bardzo dużo różnych rozwiązań, które po pierwsze może wykorzystać w codziennym funkcjonowaniu, po drugie może dorzucić połączenie odpowiednich zastosowań, czy nawet wykorzystać, zdaje się w MS365 jest nawet kwestia rezerwacji spotkań, co już wykorzystanie tej aplikacji, jeżeli ją się zintegruje, a da się ją zintegrować nawet z własną stroną internetową, to już pozwala na to, że przestajemy szukać podobnej aplikacji, jeżeli oczywiście będziemy zadowoleni z funkcjonalności, innych aplikacji w tym zakresie. Więc to przysłowiowe due diligence na samym starcie i ten przegląd, rozmowy wewnętrzne będą kluczowe. Takim kolejnym elementem, który jest dosyć newralgiczny przy takim procesie wdrożenia, czy nawet wstępnym szukaniu, jest ustalenie, czy w ogóle dane aplikacje będą potrzebne, czy mamy w ogóle co usprawniać. Bo jeżeli wybierzemy nieprawidłowe z perspektywy danego procesu narzędzia albo w ogóle w danej organizacji zastosowanie danych narzędzi informatycznych przy usprawnieniu jakiegoś procesu nie wpłynie pozytywnie, nie skróci tej drogi, może do tego jeszcze dojść też opór samej kadry, samego personelu, który może na przykład niekoniecznie odczuwać ochotę korzystania z danej aplikacji, a jest w inny sposób w stanie tą pracę usprawnić. To jest, ja bym powiedział, że rozpoczęcie całego procesu wdrożenia w organizacji rozpoczyna się tak naprawdę u podstaw, u takiej analizy wewnętrznej, czy tak naprawdę i czego potrzebujemy i co jesteśmy w stanie sprawić, bo z mojego doświadczenia i obserwacji na rynku, jak to też wygląda u wielu, czasami jednak wychodzi tak, że wprowadzenie aplikacji, która fajnie będzie wyglądała marketingowo, że z niej korzystamy, niekoniecznie przekłada się na realne korzyści i dla samej organizacji, jak i dla samych użytkowników korzystających wewnątrz organizacji, bo dodatkowo wydłuży tą pracę i coś, co miało z perspektywy na przykład pracy w kancelarii zaoszczędzić czas przy obsłudze danego projektu, może się okazać, że sposób korzystania, sposób raportowania i wprowadzania poszczególnych informacji do samego systemu będzie miał się nijak do samego procesu jakby przetworzenia danego projektu. Czyli nie strzelamy z armaty do muchy, jeżeli już można tak powiedzieć, i z głową po prostu dobieramy te narzędzia, które nam są rzeczywiście potrzebne.
Bardzo mi się spodobało to, ta metafora, to porównanie strzelaniu z armaty. I ty, Przemku, też na samym początku powiedziałeś, że jest wiele aplikacji, które właśnie tak szumnie się reklamują, że na przykład używają sztucznej inteligencji. I tutaj bym chciała na chwilę się zatrzymać i tak może też trochę zdradzę kulisy, jak zastanawialiśmy się nad kierunkiem tej rozmowy i o czym chcemy rozmawiać, to mnie bardzo kusiło, żeby poruszyć właściwie wszystkie te wiodące tematy, o których też będziemy mówić podczas studiów podyplomowych. Mówię tutaj o blockchainie, mówię tutaj o smart kontraktach, mówię tutaj o cloud computing, a jest jeszcze wiele, wiele innych tych tematów, ale w sumie doszliśmy wspólnie do wniosku, że skupimy się na jednym, a mianowicie skupimy się na temacie sztucznej inteligencji, bo jest to, myślę, zagadnienie niezwykle ciekawe, nie mówię, że te inne nie są, ale wydaje mi się, że sztuczna inteligencja jest takim pojęciem, tematem trochę, jakby to powiedzieć, trochę tajemniczym i takim, który budzi wiele obaw. Olu, jakbyś nam mogła przybliżyć, czym jest ta sztuczna inteligencja w branży prawniczej, tak? Umówmy się, że tutaj rozmawiamy o branży prawniczej. I czy możesz się podzielić z nami takimi informacjami, co ostatnio wydarzyło się ważnego, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, a potem w którym kierunku ona się będzie rozwijać? Dużo pytań w jednym.
Odwołując się do raportu, o którym wspomniał Przemek, podobno około 1/3 polskich prawników twierdzi, że zetknęła się w swojej pracy z narzędziami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. To jest naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że mówimy na razie o tak zwanej słabej sztucznej inteligencji. Daleko nam do sztucznej inteligencji znanej z książek Lema czy z w ogóle jakichkolwiek powieści science fiction. W związku z tym, czym w ogóle jest ta sztuczna inteligencja w pracy prawnika i czy w tym momencie możemy w ogóle mówić o tej sztucznej inteligencji, nazywając ją dokładnie w ten sposób? Przede wszystkim myślę, że warto odwołać się tutaj do opinii najwybitniejszych. Mam na myśli chociażby Richarda Susskinda, który w swojej książce, jest to profesor Uniwersytetu Oxfordu, przewodniczący komisji doradczej przy Oxford Internet Institute, który twierdzi, że przyszłość prawników będzie wyglądać inaczej niż teraźniejszość, do której przywykliśmy. Przede wszystkim jego zdaniem zmiany odczują młodsi prawnicy, albowiem ta sztuczna inteligencja, szeroko pojęta, zastąpi ich w czynnościach niskiego ryzyka. Jakie to są czynności? Chociażby pozyskiwanie informacji od klientów, ustalanie stanu prawnego sprawy, badanie dokumentacji. Z jednej strony obniży to koszty działalności, dzięki czemu usługi prawne staną się oczywiście łatwiej dostępne, z drugiej jednak spowoduje konieczność przemodelowania. I teraz przemodelowania systemu kształcenia studentów prawa, ale i też przemodelowania podejścia wielu prawników. W jaki sposób możemy nadążyć za tą technologią? Myślę, że ten prawnik w przyszłości będzie miał zdecydowanie taki twardy orzech do zgryzienia, bo okaże się, że już sama zdolność do takiego twórczego przetwarzania informacji, tworzenia nowych pojęć będzie po prostu niewystarczająca. Komputery, mówimy już teraz o perspektywie oczywiście kilkuletniej, komputery będą w stanie rozwiązywać problemy, które wcześniej być może nawet nie zostały zaprogramowane w ich pamięci. I cechą, która jednak będzie nas zawsze odróżniać od tej sztucznej inteligencji, będzie po prostu empatia, czyli umiejętność rozumienia, obserwowania uczuć innych. Ciężko jest wyobrazić sobie, aby jakikolwiek, nawet najbardziej inteligentny robot posiadał empatię, posiadał zdolność odczuwania tych uczuć i był w stanie chociażby uczestniczyć w rozprawach, wyciągać bardzo czasami trudne do wyciągnięcia wnioski. Wiemy, że chociażby właśnie w czasie rozpraw bardzo ważne są emocje, obserwacje tych emocji, obserwacje generalnie ludzkich zachowań i ciężko sobie wyobrazić, żeby ta sztuczna inteligencja mogła nas zastąpić. A zatem myślę, że powinniśmy być przede wszystkim takimi osobami, specjalistami, którzy będą nadążać za tą technologią i będziemy w stanie interdyscyplinarnie łączyć wiele dziedzin. Proszę zauważyć, że chociażby właśnie w Stanach Zjednoczonych studenci prawa uczą się programować, tworzą aplikacje dla prawników, wiedząc, że po prostu z czasem mogą zostać wyeliminowani w starciu z automatyzacją, bo ja wolę nazywać na razie tę sztuczną inteligencję automatyzacją, bo po prostu jest to sztuczna inteligencja na razie ta w wąskim znaczeniu. Jeżeli chodzi o sam rozwój sztucznej inteligencji, to tutaj myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, że jesteśmy świadkami rewolucji, której nikt nie jest w stanie zatrzymać. Wystarczy spojrzeć na dokonania chociażby Ilona Muska czy wielu, wielu innych, którzy się tym zajmują. A prawnicy powinni przede wszystkim tworzyć regulacje, tworzyć ramy prawne, które będą dostosowane do tej zmieniającej się rzeczywistości. Na całe szczęście to się dzieje. Zaczynają powstawać chociażby projekty rozporządzeń już na skalę unijną. Taki projekt powstał 21 kwietnia tego roku. Wcześniejsze białe księgi, czy chociażby lista godnej zaufania sztucznej inteligencji. Wszystkie te regulacje czy wytyczne ekspertów wysokiego szczebla mają nam określić jakieś ramy. Ramy dla właśnie tych nowych technologii. Jest to niezwykle istotne, szczególnie patrząc na przykład Chin. Tam sztuczna inteligencja, nowe technologie bardzo szybko się rozwijają. Ale dlaczego? Dlatego, że nie ma po prostu tych ram prawnych. Nikt nie kładzie żadnego nacisku na kwestie związane z etyką. Natomiast w Unii Europejskiej bardzo mocny nacisk właśnie kładzie się na te aspekty etyczne. Bardzo dużo dyskutuje się na temat tego, w jaki sposób powinna wyglądać odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. I w tym wszystkim musi się odnaleźć prawnik, nie tylko jako pracownik danej kancelarii, ale również jako specjalista, który powinien te ramy prawne tworzyć. I moim zdaniem to jest najważniejsze zadanie, jakie przed nami stoi, czyli być osobą odpowiedzialną za zmieniającą się rzeczywistość, bo tak jak już wspomniałam, my nie jesteśmy w stanie może tak bezpośrednio za nią nadążyć, pewnie zawsze będziemy krok za tą technologią, niemniej jednak, żeby ta technologia nam zupełnie, żebyśmy nie zostali pozbawieni jakiejkolwiek kontroli, te ramy prawne są niezwykle istotne. Myślę, że to jest główne zadanie, jakie przed nami stoi.
Ja mogę tylko dodać, ty wspomniałaś, Olu, że na uniwersytetach w Stanach studenci prawa uczą się kodowania. My również mamy taki przedmiot na naszych studiach podyplomowych, podstawy kodowania dla prawników, więc tym bardziej serdecznie zapraszam. Przemku, czy chciałbyś coś dodać do tego, co powiedziała Ola?
Znaczy ja zgodzę się z tym, że rola prawnika, ona nie skupi się tylko i wyłącznie na trzech płaszczyznach, czyli tej osoby potencjalnie zagrożonej wystąpieniem rozwiązań z kolejnych już etapów ewolucji narzędzi ze sztuczną inteligencją, czy też zwykłego użytkownika, czy też tego beneficjenta korzystającego z zastosowania tego typu narzędzi, czy też w końcu jako tej osoby, która jakby się posługiwać w ramach tych ram prawnych, które, tak jak Ola wspomniała, no ich będzie coraz więcej. Na chwilę obecną z reguły są to etapy projektów, ale już na świecie w niektórych krajach takie poszczególne rozwiązania pierwsze już się pojawiają. I, no i to, w tą drogę to wszystko będzie zmierzało. Jeżeli chodzi o w ogóle zastosowanie sztucznej inteligencji, tak jak już zdążyliśmy kilka razy powiedzieć, to nie jest tak, że wszystko to, co jest przedstawiane jako narzędzia wykorzystujące tą sztuczną inteligencję, one rzeczywiście na niej bazują. Obecny etap rozwoju, on jest w zasadzie, ja bym powiedział, że nawet nie do końca możliwy do określenia. Jeszcze nie jest to ten etap tej sztucznej inteligencji, która jakby sama będzie miała tą pełną autonomiczność podejmowania decyzji. Do tego jest jeszcze daleko i nikt tak naprawdę nie wie, ile nam jeszcze zajmie. Może wprowadzenie szerszego zastosowania komputerów kwantowych, który prawdopodobnie przynajmniej na tym poziomie przemysłowym czy biznesowym w dużych korporacjach zakładam, że w ciągu najbliższych kilku lat się pojawi. Tutaj upatruję przyspieszenia pewnie rozwoju też sztucznej inteligencji. Natomiast na obecnym etapie i to, czego powinniśmy od tej sztucznej inteligencji oczekiwać, czy narzędzi, które bazują na niej, to powinniśmy przede wszystkim oczekiwać usprawnienia procesów i wsparcia w takim codziennym, bieżącym funkcjonowaniu. Z jednej strony też, tak jak powiedziała Ola, potencjalnie najbardziej zagrożone mogą poczuć się osoby, które wykonują powtarzalne czynności, bo to da się bez sztucznej inteligencji, a po prostu na zwykłej automatyzacji procesów przy zastosowaniu zwykłych HERPA czy workflow w poszczególnych systemach, jak choćby przekazywanie pomiędzy systemami i obiegu faktur, to nie jest jakaś wielka filozofia. Pojawia się pytanie i ta granica, w którym momencie te narzędzia już zaczynają stosować uczenie maszynowe i bazują na kolejnych formach NLP. Czyli tego procesowania z wykorzystywaniem języka naturalnego i funkcji predykcji. Bo to tak naprawdę jest dosyć istotne w tym bieżącym, czy takim przyszłym nawet funkcjonowaniu. Rozwiązania, które wykorzystują i to na całkiem dobrym poziomie, one już istnieją. Takie, które mogą się przydać kancelariom, to raczej czy też większym organizacjom, bo to wszystko zależy od skali procesowania, będzie choćby analityka dokumentów, czy właśnie usprawnienie procesowania dokumentacji, korespondencji. Może to być czy w kancelariach komorniczych, które mają, czy syndyków, które mają bardzo dużo korespondencji, kancelarie procesowe, tylko to też jest wszystko kwestia skali i poziomu zastosowania, bo to też na chwilę obecną nie możemy się łudzić. Rozwiązania, które stoją na wysokim poziomie, też będą stały subskrypcje czy ceny korzystania też z tego typu rozwiązań. Z uwagi choćby nawet na te inwestycje, które dostawcy musieli wykonać i cały czas rozwijają cel wykonania. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to też od kilku lat, to nie jest kwestia tylko ostatniego roku czy dwóch, ale są prowadzone testy w poszczególnych krajach, również w samym systemie wymiaru sprawiedliwości. Sądy, czy to w Anglii, Holandia, jeżeli chodzi o Europę, w Chinach, o których Ola powiedziała, też to już na jakąś większą skalę jest testowane. Stosuje się pewne rozwiązania, które w mniejszym lub większym stopniu w pewnym momencie okazują się, i to wszystko właśnie zależy od jurysdykcji, w której się znajdujemy, czy dane rozwiązania będą wdrażane, czy nie. Jeżeli chodzi o teren Europy i przywołaną też choćby Holandię, tam w sądach na przykład, w sądach czy w urzędach bardziej testowano rozwiązania, które sprowadzały się do oceny choćby kwestii zasadności zasiłków. I w pewnym momencie analiza i problem z machine learningiem, jakby na którym bazowało tamto rozwiązanie, był taki, że próbki danych, które zostały dostarczone, bo od tego trzeba jeszcze zacząć, że poziomy uczenia są różne i czasami mogą wystąpić, jeżeli jest to niski poziom uczenia maszynowego w danym narzędziu, że operator może manipulować finalnie rezultatami wynikającymi z wyciąganymi z tego typu narzędzia poprzez dostarczanie nieprawidłowej próbki trenującej. Jeżeli narzędzie nie jest dostatecznie rozwinięte, a nawet jeżeli będzie, to również może doprowadzić to do wyłuczenia się w nieodpowiednim momencie, czyli typu prowadzącym do dyskryminacji, co jak wiemy tutaj znowu wkraczają te aspekty etyczne i antydyskryminacyjne na terenie Unii Europejskiej. Zastosowania, które jeszcze również mogą mieć i one są testowane również, jeżeli już jesteśmy przy Holandii. W jednym z sądów testuje się na przykład rozwiązanie, które usprawnia, podobnie zresztą jak w Chinach, w niektórych sądach, zastosowanie predykcji przy wyszukiwaniu identycznych spraw, w sprawach o wykroczenia jest to testowane. Tak samo organy ścigania na poziomie e-discovery i analizy obróbki dokumentacji, danych również starają się wykorzystywać. Tylko jeszcze przywołując to, co powiedziała Ola, dojdziemy w pewnym momencie do takiego punktu, w którym na świecie rozdzielą się te ścieżki rozwoju. W krajach, w których typu jak Chiny, w których nie będzie się zwracało uwagę na kwestie etyki czy ograniczenia stosowania sztucznej inteligencji, tam to zostanie rozwinięte i zostanie zastosowane na wysokim poziomie, na poziomie oficjalnym. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie w Unii Europejskiej, mimo że narzędzia będą, bo one tak czy inaczej będą rozwijane, to pewnie pojawią się regulacje prawne, które przynajmniej w określonych sektorach będą uniemożliwiały ich zastosowanie, czy to z uwagi na kwestie etyczne, antydyskryminacyjne, czy choćby związane z automatyzacją decyzyjności i takie przepisy jak choćby kwestie RODO-wskie, więc to jest jakby szerszy temat.
Jeszcze to, co mi przyszło do głowy podczas naszej dyskusji, to takie dwa hasła. Myślę, że prawnik, który chciałby się odnaleźć w tym świecie sztucznej inteligencji, w świecie automatyzacji, musi umieć również pracować w interdyscyplinarnym zespole. Na to bardzo mocno zwracają uwagę chociażby eksperci wysokiego szczebla, którzy pokazują, że praca nad jakimkolwiek systemem sztucznej inteligencji musi odbywać się interdyscyplinarnie. Te zespoły powinny się składać właśnie z prawników, z programistów, ale także z psychologów. Możemy mówić o takim zjawisku jak technolęk. Wielu ludzi po prostu boi się technologii i boi się skutków związanych z tymi technologiami. Także ta interdyscyplinarność jest niezwykle istotna. A takie drugie hasło, które mi przyszło do głowy, to wszechstronność. Jestem pewna, że prawnik, który chciałby nadążyć za technologią, musi być jak najbardziej wszechstronny. Trochę tak, takie przychodzi mi do głowy właśnie porównanie jak z recytacją wierszy. Jeżeli ktoś chce dobrze wyrecytować wiersz, to przede wszystkim musi zrozumieć tekst, musi wiedzieć, o czym mówi. Tak samo w pracy prawnika, szczególnie w zakresie nowych technologii oraz własności intelektualnej, należy rozumieć zarówno język naszych klientów, jak i całą sferę, którą chcemy czy uregulować, czy opisać w określonym, chociażby tworzonym przez nas regulaminie. Także jestem pewna, że prawnik w takiej przyszłości musi być jeszcze bardziej wszechstronny niż do tej pory. Musi i rozumieć prawa fizyki, i musi być takim humanistą, po prostu humanistą XXI wieku. A co do jeszcze przykładów takich zastosowań sztucznej inteligencji czy automatyzacji, to myślę, że warto również powiedzieć o Estonii, która jest takim krajem, wręcz idealnym przykładem na to, jak wygląda tam kwestia cyfryzacji. Chociażby niedawno wdrożono sędziego robota, który rozstrzyga drobne sprawy o wartości bodajże poniżej 7000 euro. Także w Chorwacji chorwackie Ministerstwo Sprawiedliwości przyspieszyło procedury w sądach, prokuraturach, korzystając z takiej specjalnej aplikacji The Speech to Text, która wykonuje transkrypcję przesłuchań i rozpraw. Także to wszystko jest wokół nas i myślę, że warto również mieć właśnie świadomość tego, jak wiele dzieje się i tworzy już chociażby czy u naszych sąsiadów, także na przykład Niemcy pracują nad ustawą o jeździe autonomicznej. Warto mieć tego świadomość.
Chciałabym, żebyśmy jako trochę podsumowanie naszej rozmowy, czyli mówiąc o przeszłości, porozmawiali o przyszłości i trochę pobawili się w futurolożki i futurologów. Nieco już na ten temat powiedzieliście i mówiliście, ale bardziej w kontekście, którą stronę będzie rozwijała się sztuczna inteligencja w branży prawniczej. A co byście powiedzieli na temat w ogóle całej branży prawniczej? W sensie, jaka będzie jej przyszłość? Przemku?
Złożona. Złożona i odmienna w zależności od pola, czy to zakresu, o którym będziemy rozmawiali. To nie jest tak, że zastosowanie sztucznej inteligencji czy technologii w ogóle wyeliminuje ludzi z wykonywania tego zawodu, tylko sposób wykonywania i prowadzenia tego biznesu, on się zmieni. Najlepszym sposobem na pewne takie nie tyle przewidywanie, co obserwowanie zachodzących zmian na naszą część Europy jest po prostu obserwowanie tego, co dzieje się w Anglii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Australii. To są takie miejsca, w które no, są co najmniej kilka lat przed nami, jeżeli chodzi o zmiany rynkowe, no i co najmniej 15-20 lat, jeżeli chodzi o przystosowanie czysto organizacyjne branży prawnej na takim poziomie samorządów, jeżeli chodzi o podejście i przyszłość. Natomiast takie zmiany, które wystąpią, to jest to, o czym rozmawialiśmy na pewno. Będzie mniejsze zapotrzebowanie dla osób wykonujących prace powtarzalne, czyli osoby młode wkraczające do tego zawodu powinny zastanowić się nad konkretnymi ścieżkami tej kariery, czy chcą wykonywać zawód prawnika i później idąc tą ścieżką szukając specjalizacji, ale nie, przynajmniej nie na starcie bardzo wąskiej, bo to też nie jest jakby dobry sposób i dobry cel. Natomiast powinny na początku zdobyć tą wiedzę ogólną, pozwalającą im poruszać się właśnie w tych aspektach, w których człowiek będzie lepszy, czyli osoby, prawnicy w postępowaniach sądowych, właśnie zastępstwo, kwestia utworzenia jakiejś strategii procesowej, bo zastosowanie narzędzi czy Discovery, czy choćby predykcyjnych, które są na zachodzie, one pozwolą prawnikowi ustalić, jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania określonego wyroku i to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ja bym nazwał to w ten sposób, że w Stanach te predykcje w kancelariach wykonuje się przy użyciu systemów, które są tam dostępne, które analizują orzecznictwo danego sędziego czy też sądu. U nas te predykcje w mniejszym stopniu i bardziej metodą chałupniczą, one również są wykonywane w niektórych kancelariach i w ten sposób przyjmowane są strategie. Ale to jest właśnie ta różnica. Tak samo jeżeli chodzi o kwestie rozwojowe w ogóle w branży, to w mojej ocenie też dojdzie do pewnego rozwarstwienia. Znowu doszliśmy do momentu takiego, w którym duże podmioty, jak właśnie dawna Wielka Czwórka czy Piątka obecna, to są podmioty, które kumulują szereg poszczególnych usług, bo klienci czy cały rynek, on się rozwarstwi na kilka typów. To będą klienci, którzy szukają one-stop shop, do którego przyjdą i od usługi prawnej, usługi księgowej, podatkowej czy nawet wsparcia informatycznego dostaną to po prostu w jednym miejscu. Będą osoby, które przyjdą do kancelarii jako do specjalistów w danej dziedzinie prawa czy danej branży szeroko pojętej, bo w ten sposób też to nastąpi. Ale te kancelarie specjalizacyjne, one nie będą tylko i wyłącznie takim miejscem, w którym będzie można uzyskać wsparcie tylko i wyłącznie prawne, ale to, o czym też Ola wcześniej mówiła, czas, jeżeli chodzi o rozwój kariery prawnika, on zmierza do takiej multidyscyplinarności, ale nie rozumianej w takim starym znaczeniu, czyli prawnika od wszystkiego, to znaczy, że musi się znać na wszystkich działach prawa. Te czasy bezpowrotnie minęły. to taka znajomość ogólna prawa i mechanizmów funkcjonujących w poszczególnych dziedzinach prawa to ulepsza pracę prawnika i daną osobę, ale nie będzie stanowiło, czy sama jakby wiedza dotycząca aktualnych przepisów czy rozwiązań w danych działkach nie będzie stanowiła już takiej wartości dodanej. Tą wartością dodaną będzie wiedza prawnika, który swoją wiedzę prawną połączy również z wiedzą w określonej dziedzinie, że on będzie rozumiał, czym się zajmuje, że będzie partnerem w biznesie, a nie będzie jakby asystował tylko przy realizacji tego biznesu. To jest zupełnie inny sposób myślenia i takie totalne odejście od tego starego typu wykonywania zawodu. Jeżeli chodzi na przykład o kwestie jeszcze kancelarii, to też należałoby wskazać, że prawdopodobnie może dojść do takiego bardziej, czy może inaczej, komasacji na rynku. Sporo kancelarii będzie się łączyło i będą tworzyły butiki specjalistyczne kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet osobowe. I tak samo te kancelarie obecne, średnie i nawet większe również będą się łączyły, między innymi z uwagi na optymalizacje kosztowe. I też nie trzeba daleko szukać, bo wystarczy zobaczyć, jaka sytuacja panuje na rynku choćby brytyjskim, gdzie w zasadzie każdego roku spora grupa kancelarii łączy się. I to między innymi jest tym powodem. Bo żeby wejść w XXI, czy nawet już wyprzedzająco do tego jeszcze daleko, ale kolokwialnie nawet mówiąc technologicznie XXI wiek, to też te wszystkie organizacje, kancelarie, spółki, czyli obsługujące ich wewnętrzne departamenty prawne, będą potrzebowały środków również do zmian, czyli jednocześnie i optymalizacji kosztowych, a z drugiej strony wspólnych budżetów na to, żeby te przemiany technologiczne przejść. To tak w skrócie.
W skrócie. Olu, jakie jest twoje podsumowanie, jakie są twoje predykcje na to, jak będzie wyglądała przyszłość branży prawniczej?
Całkowicie zgadzam się z Przemkiem, to może już nie będę tego powtarzać. To, co chciałabym dodać, myślę, że jeszcze bardziej promowany model nauczania to będzie jednak głowa w kodeksie, a nie kodeks w głowie, bo po prostu te wszystkie maszyny, algorytmy, one już będą odpowiednio zaprogramowane i pełen pakiet wiedzy będą posiadać. Trzeba będzie się skupić zdecydowanie na tym, co nas odróżnia. Także na pewno te kwestie psychologiczne, empatia, podejście strategiczne, wyciąganie wniosków, analiza, pogłębiona analiza, to zdecydowanie będzie nas odróżniać od jakiejkolwiek maszyny. W związku z tym myślę, że to większość studentów się ucieszy.
Olu, Przemku, bardzo serdecznie Wam dziękuję za tę rozmowę wieczorową porą. Wam serdecznie dziękuję, a ja nasze słuchaczki i słuchaczy, uczestniczki i uczestników naszego webinaru i podcastu jeszcze raz serdecznie zapraszam, żeby rozważyli swój udział w studiach podyplomowych Legal Tech Innowacje w branży prawniczej na Uniwersytecie SWPS. Dziękuję bardzo, życzę Państwu i Wam dobrego wieczoru.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.